kiedy dowiedziałem się o haśle, przesłaniu kongresu Konsumpcja i asceza, to pomyślałem sobie, że może takim tematem, którym mógłbym się zająć, którym mógłbym zaprezentować, trochę idącym po linii moich zainteresowań, może być temat postu. Przyznam, że nieraz w gronie współbraci czy przy okazji różnych spotkań formacyjnych podejmujemy to zagadnienie, zastanawiamy się także, rozmawiając ze znajomymi, rodzinami, przyjaciółmi. Wielokrotnie myśleliśmy, no, jak ten post coraz lepiej przeżywać, jak czynić go bardziej autentycznym, jak uczyć młode pokolenie, co to znaczy pościć, jaki sens ma ten post, w ogóle jaki sens mają nasze praktyki pokutne, praktyki ascetyczne. Dlatego mając też doświadczenie drogi Lectio Divina i wiedząc, że właśnie w Słowie Bożym najwięcej prawdy możemy się dowiedzieć, postanowiłem pójść drogą Słowa Bożego, podejmując ten temat, temat postu, wychodząc od fragmentu Ewangelii Mateusza, rozdział 9, wersety od 14 do 17, to właśnie to pytanie, czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody, dopóki oblubieniec, jak to bywa w innych tłumaczeniach, tłumaczone jest z nimi. Dobra nowina o poście. Post jest chyba jedną z najbardziej powszechnych, najbardziej znanych praktyk, które kojarzą nam się z umartwieniem i z ofiarą. A więc bez wątpienia, kiedy mówimy o formacji chrześcijańskiej, o wychowaniu chrześcijańskim, o wychowaniu w rodzinie, to właśnie rodzina jest pierwszym środowiskiem, w którym przekazuje się i dzieli, w którym przekazując i dzieląc się doświadczeniem wiary, mamy także uczyć konkretnych postaw, zachowań czy praktyk, które wyrażają pokutę, a tym samym włączają nas w tajemnicę paschalną, w tajemnicę krzyża, męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Zmieniają się czasy. Oczywiście pewnie my wszyscy tu możemy powiedzieć, że doskonale wiemy o tym, czym jest piątek, jaki ma charakter, że właśnie to jest ten dzień abstynencji od pokarmów mięsnych. Wiemy, po co jest Wielki Post, że właśnie w tym szczególnym czasie przygotowania do świąt paschalnych każdy jest zaproszony do tego, aby wybrać jakąś osobistą formę umartwienia, zacząć swój osobisty post. To dzisiaj chyba żyjemy w świecie, w środowiskach, które dość mocno zapomniały o tym doświadczeniu postu. Coraz mniej osób przejmuje się jakimkolwiek postem, także coraz łatwiej usprawiedliwić rezygnację z postu, także o dyspensę od postu, od abstynencji, od pokarmów mięsnych też znacznie łatwiej pewnie niż wcześniej. W wielu krajach, także tych bliskich Polsce, dzisiaj wszyscy podróżują, otwarte granice, jeździmy po Europie, roaming za darmo, a więc także łatwo się zorientować, że w tych krajach ościennych nie ma przepisów konferencji episkopatów, które by nakazywały zachowywać wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w piątek. Więc to bardzo różnie wygląda w różnych obszarach kościelnych. Także dzisiaj coraz więcej mówi się o diecie, o zdrowym żywieniu, a ograniczanie spożycia mięsa wcale nie jest czymś nadzwyczajnym, ale często jest wręcz jakimś takim zaleceniem. Dobrze służy zdrowiu. Wiele osób syci się potrawami jarskimi albo rybnymi, a więc wówczas piątek, zamiast mieć charakter dnia pokuty, staje się dla takich osób takim dniem dość dobrego, niestety trzeba powiedzieć dość drogiego jedzenia. I parę pytań na początek. Nie powiem, że postaram się na nie odpowiedzieć, bardziej chciałbym razem z wami z tymi pytaniami rozpocząć tą refleksję. Czy jest jeszcze dzisiaj sens upierać się w ogóle przy poście? Czy sensowne jest wskazywanie na konkretne potrawy, które trzeba wyeliminować z piątkowego jadłospisu, aby być w porządku wobec przykazania kościelnego? Czy rezygnacja ze wstrzemięźliwości w piątek nie doprowadzi do zaniku jakiejkolwiek formy pokuty w ten dzień? I do tych pytań chciałbym dołączyć jeszcze inne, takie może bardziej ogólne. Jaki sens, jak się mają praktyki religijne, między innymi także te postne, do rozwoju życia wiary? Czy przestrzeganie tradycyjnych form pobożności oraz praktyk ma decydujące znaczenie dla życia duchowego? Jak wychować dzieci, młodzież do zrozumienia sensu postu, a nie tylko do przestrzegania praktyk? Ze swojej strony chciałbym, tak jak powiedziałem, zaproponować drogę ze Słowem Bożym. Oczywiście nie chodzi o ujęcie całościowe tego bardzo ważnego i obszernego tematu. Notabene wspomnę, że parę tygodni temu w Konstancinie, w naszej wspólnocie palotyńskiej, w której odbywają się już od lat rekolekcje z postem Daniela z okazji dziesięciolecia tej ciekawej i bardzo popularnej inicjatywy, odbyło się sympozjum naukowe, teologiczne z udziałem pani Ewy Dąbrowskiej na temat postu, więc można przeprowadzić nie jedno, ale wiele pewnie konferencji poświęconych temu zagadnieniu. Ja spróbuję pokazać pewną perspektywę, nie starając się ująć wszystkich ważnych aspektów. Więc wychodząc od opisanej przez trzech ewangelistów rozmowy dotyczącej nieprzestrzegania postu przez uczniów Jezusa, chciałbym podzielić się refleksją na temat chrześcijańskiego sensu postu. Jestem przekonany, że właśnie i przede wszystkim w Słowie Bożym możemy znaleźć najważniejsze odpowiedzi na pytania dotyczące naszej wiary i tego, w jaki sposób mamy ją przeżywać ją jako relację z Bogiem. Wśród różnych własnych przekonań, także tych całkiem pobożnych, prawdę podstawową przynosi nam Słowo Boże. Najważniejsze jest to, co Pan Bóg ma nam do powiedzenia, a więc dobrze to przyjąć bez uprzedzeń i z otwartością. I też zawsze chcemy pamiętać, że Ewangelia jest dobrą nowiną o Bogu, który chce dla człowieka pełni życia. Dlatego Jezus, który przynosi dobrą nowinę o Ojcu, który kocha wszystkie swoje dzieci, przychodzi z darem zbawienia, czyli wyzwala każdego ze wszystkiego, co odbiera i osłabia ludzkie życie. Zbliżając się do tego pytania, które stawia Jezus swoim adwersarzom, chciałbym dwa słowa powiedzieć na temat kontekstu tej rozmowy, tego dialogu, w którym Jezus słyszy ten zarzut, czy dlaczego Jezus, jego uczniowie słyszą zarzut dotyczący postu. Na początku tego 9 rozdziału Ewangelii Mateusza widzimy Jezusa, który przychodzi z darem uzdrowienia. Boga, Jezusa, który jest w stanie uzdrowić sparaliżowanego. Sparaliżowany w wyniku spotkania z Jezusem wstaje o własnych siłach. Odzyskuje pełnię życia. Kolejna scena poprzedzająca tę rozmowę także skoncentrowana jest na ukazaniu zbawczej misji Jezusa. Jezus powołuje Mateusza, które to powołanie jest objawieniem Bożego miłosierdzia. Bóg chce uratować każdego, kto tylko pozwoli się ogarnąć Jego miłosierdziem. Nowe czasy, które zostały zainaugurowane wraz z przyjściem Jezusa na świat, oznaczają objawienie się Bożej miłości, w której Bóg jest większy od grzechu i jest w stanie wyprowadzić ze śmierci duchowej każdego, nawet największego grzesznika. I właśnie po powołaniu Mateusza widzimy Jezusa za stołem na uczcie, a wśród biesiadujących z Jezusem są celnicy i grzesznicy. I ten fakt oburza faryzeuszy, którzy nie mogą zaakceptować takiego zachowania Jezusa. Nie mieści im się to w głowie, tym faryzeuszom, że prorok może się tak zachowywać. Uczta w całej tradycji biblijnej Starego i Nowego Testamentu jest znakiem radości. Radości, którą dzielimy z tymi, których uważamy za bliskich. Wspólnie spożywany posiłek to znak zażyłości i szacunku. A więc Jezus nie odwraca się od grzeszników, którymi gardzili religijni faryzeusze. Zaprasza ich do przyjęcia przebaczenia i radości bycia odnalezionymi. Zarzut, z jakim zwracają się do Jezusa uczniowie Jana Chrzciciela, prawdopodobnie nie dotyczy odrzucenia przez Jezusa i jego otoczenie jakiegokolwiek postu, ale zwyczaju wprowadzanego przez faryzeuszy, według którego poszczono w poniedziałki i w czwartki. To był taki dodatkowy nakaz postu, który pojawił się w tej tradycji dopisywanej przez tych przedstawicieli świata, autorytety religijne czasów Jezusa. Jezus, jak dobrze pamiętamy, rozpoczął swoją publiczną działalność od 40-dniowego postu. Nie wytłumaczył, dlaczego zdecydował się podjąć ten post, ale ta postawa Jezusa wskazuje na znaczenie postu. Jezus nie kwestionuje sensu postu, nie podważa tej tradycji, ale być może chce ukazać jej nowy, głębszy sens, także ważny dla nas. Ten post Jezusa na pustyni, który każdego roku w czasie Wielkiego Postu wspominamy, służył przygotowaniu do misji, którą Jezus później będzie realizował. Jezus wychodzi na pustynię wyprowadzony przez Ducha Świętego, a czytając w tekście oryginalnym, wygnany, przymuszony do tego, aby udać się na pustynię. Wybiera post, który pomaga mu w modlitwie i pomaga mu rozeznawać wolę Ojca. Ważne elementy postu Jezusa. Pomaga mu w modlitwie, która jest słuchaniem Boga Ojca, rozeznawaniem Jego woli. Ten post czemuś służy. Ale ten post także, który przeżywa Jezus na pustyni, odsłania Jego słabość, bo czytamy, że w pewnym momencie zaczął odczuwać głód. Ten post stał się dla Niego trudny, bolesny wręcz. I to doświadczenie słabości Jezusa skrzętnie wykorzystuje zły. Zły duch, który zwraca się z potrójną pokusą. Trud postu, który podejmuje Jezus na pustyni, czyni Go jednocześnie też zdolnym do odparcia podstępu złego, odrzucenia tej pokusy. A zły co chciał? Chciał przede wszystkim zatrzymać zaraz na samym początku to rozpoczynające się dzieło zbawienia. To był ten największy problem dla szatana, to jest największy problem dla złego, że Bóg zbawia i że my chcemy przyjąć to zbawienie, że my chcemy przyjąć dar życia. I on będzie blokował wszystkie te działania mające na celu życie i przyjęcie daru zbawienia. Trzeba pamiętać, że w czasach, kiedy powstawała Ewangelia, zwyczaj postu we wspólnocie chrześcijańskiej był czymś oczywistym. Pierwsi chrześcijanie pościli. Ważne natomiast, i pewnie ta idea przyświecała ewangelistom, było ukazanie różnicy pomiędzy postem żydowskim a chrześcijańskim. Zaraz po przyjęciu chrztu w Jordanie Jezus prawdopodobnie, tak możemy zakładać, jakiś czas spędził z Janem Chrzcicielem, dzieląc z nim jego doświadczenie życia, studium, ascezy. Jan Chrzciciel, wiemy, był wielkim ascetą, bardzo dużo pościł. W pewnym momencie jednak, tak stwierdzają komentatorzy, Jezus zostawia Jana na pustyni, a sam wraca do świata, do Galilei pogan. W pewnym sensie jakoś dystansuje się od tej radykalnie ascetycznej postawy Jana Chrzciciela. Pozostaje wzajemny szacunek Jana i Jezusa, ale zewnętrzne formy religijne będą różnić wspólnoty uczniów Jana i Jezusa. Ewangelia pokazuje, jak Jezus relatywizuje pewne praktyki religijne, które do tej pory były niepodważalne. Najbardziej widać to w takim stosunku Jezusa do tej instytucji, jaką był szabat. Ważniejsze od każdej formy religijnej jest dobro człowieka. To szabat jest dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Jezus miał odwagę, aby podważyć zasady, które nie niosą już żadnej treści duchowej, a do tego są uciążliwe do zachowania. Nauczał, że zbawienie nie wynika ze skrupulatnego przestrzegania przepisów, ani jedynie z wierności prawu. Jest ono darem, który w Jezusie Bóg chce ofiarować każdemu. Pan Bóg daje za darmo. Pan Bóg daje za darmo. Może przy tej okazji, kiedy prowadzimy te rozważania o poście, warto docenić znaczenie podejmowania, wspomnieć też o znaczeniu podejmowania postów w określonych intencjach. Jednocześnie zwracając uwagę, że te posty w jakichś intencjach nie mogą być traktowane jako jakaś forma wymuszania czegoś na Panu Bogu, albo, tak bym powiem, trochę odważnie, handlu takiego wymiennego. Ja coś z siebie dam, a Pan Bóg będzie zobligowany odpłacić mi, bo ja się poświęcam. Tak jak modlitwa, w której prosimy o konkretne Boże działanie, tak samo post. Nie ma na celu zmieniania woli Bożej. Bóg wie najlepiej, co jest dobre. Modlitwa i post, o którym mówimy, służą raczej tym, którzy ten trud modlitwy czy postu podejmują. One zmieniają nasze nastawienie i pomagają otworzyć się na wszystko, co Bóg daje. Także wtedy, kiedy nie otrzymujemy tego, co z wytrwałością i poszcząc prosiliśmy. Bóg nie przestaje nas zbawiać i ofiarować nam to, co najlepsze, nawet jeśli nie daje tego, co chcemy i o to, i tego, w jakiejś intencji się puścimy, Bóg tego nie daje, to nie zmienia faktu, że nadal nas zbawia. To ważny temat związany także z doświadczeniem wychowania w tym kontekście rodzinnym. Dość łatwo bowiem może utrwalić się przekonanie, że Pan Bóg jest od spełniania naszych próśb. A jeśli nie spełnia, bo coś nie dzieje się po naszej myśli, na przykład ktoś nadal jest chory, kolejna msza z modlitwą o zdrowienie, ktoś nadal jest chory, albo egzamin nie został zdany, albo problem jakiś powierzany nie został rozwiązany, to nie znaczy, że jeszcze za mało się modliliśmy albo za mało pościliśmy. I nie chodzi więc wtedy o dodawanie modlitw albo szukanie jeszcze bardziej wymagających praktyk postnych, ale o przyjmowanie z pokorą i zaufaniem tego, co Bóg z miłości daje. Post w czasach Jezusa, czytamy o tym w kazaniu na górze, także w Ewangelii Mateusza, od 5, 6, 7 rozdział, był przeżywany razem z jałmużną i modlitwą. Te trzy praktyki miały się wzajemnie równoważyć i uzupełniać, a więc dobrze zobaczyć ten związek postu w jedności z modlitwą i z jałmużną. Każda z tych praktyk zyskuje dodatkową wartość, jeśli łączy się z pozostałymi. Przeżywanie razem postu, modlitwy i jałmużny porządkuje świat ludzkich relacji. Modlitwa potrzebuje postu, post potrzebuje modlitwy. Owocem postu i modlitwy jest postawa miłosierdzia wobec bliźniego. Chciałbym przywołać myśl świętego Piotra Chryzologa, fragment jego kazania. W jakimś dniu roku liturgicznego czytamy to kazanie w modlitwie brewiarzowej, w godzinie czytań. Święty Piotr Chryzolog pisze tak. Duszą bowiem modlitwy jest post, a życiem postu miłosierdzie. Niech ich nikt nie rozłącza, gdyż nie znają podziału. Jeśli ktoś ma tylko jedno z nich lub nie posiada wszystkich razem, ten nic nie ma. Kto się więc modli, niech pości, a kto pości, niech spełnia uczynki miłosierdzia. Niech wysłucha proszącego, kto chce być słyszany. Niech rozumie post ten, kto pości. Niech dostrzega głodnego ten, kto pragnie, aby Bóg widział, że on też łaknie. Miłosierdzie okazuje ten, co sam spodziewa się miłosierdzia. Kto szuka życzliwości, niech ją sam praktykuje. Każdy, kto pragnie otrzymać, niech sam daje. Żeby jednak modlitwa i post zostały przyjęte, muszą się do nich dołączyć uczynki miłosierdzia. Post nie zaowocuje, jeśli nie będzie użyźniony miłosierdziem. Posucha miłosierdzia powoduje uschnięcie postu. Czym dla ziemi jest deszcz, tym miłosierdzie dla postu. Koniec cytatu. Chodzi więc o takie na przykład rodzinne wprowadzenie w doświadczenie postu, które byłoby jednocześnie ukazaniem związku postu z modlitwą i jałmużną. Post może uwrażliwić na potrzeby tych, którzy są biedni i którym brakuje pożywienia. Kiedy wprowadzamy na przykład jakieś elementy praktyk postnych, powiedzmy w Wielkim Poście, dogadamy się w gronie rodzinnym, jaki post w tym roku nasza rodzina chce podjąć, to dobrze na przykład pomyśleć, aby zobaczyć, czy z tego postu nie będzie jakiejś oszczędności finansowej i wtedy to, co zaoszczędzone, przeznaczyć na ofiarę dla potrzebujących, aby połączyć w ten sposób post z jałmużną. Oznacza to wtedy formę udziału w trosce o drugiego. Pościmy, aby dzielić się dobrami z potrzebującymi. Kiedyś uderzyła mnie taka refleksja Tomasza Mertona, który słusznie zauważył, że kiedy my chlubimy się gotowością do postu o chlebie i wodzie, jest na świecie wiele milionów ludzi, którzy właśnie o takim minimalnym posiłku mogą tylko pomarzyć, bo nie mają nic do jedzenia. Temat postu prowadzi nas także do kwestii rozeznawania właściwego czasu. To też istotny element, który pojawia się w tej odpowiedzi Jezusa. Mają teraz czas radości, niech się weselą, bo jest z nimi oblubieniec, ale przyjdzie inny czas. Są różne czasy w naszym życiu. Czas, w którym jest post, jest czymś właściwym. Wskazuje także na inny czas, w którym post trzeba zawiesić albo zakończyć. Nie można ciągle i wyłącznie tylko pościć. W tym kontekście przywołajmy sytuację opisaną nam w Starym Testamencie, w Księdze Wyjścia o królu Dawidzie, który pościł, aby wyprosić zdrowie dla... Przepraszam, to nie, w księdze, nie w Księdze Wyjścia. Król Dawid, który pości, aby wyprosić zdrowie dla swojego syna, który bardzo ciężko zachorował, ale kiedy ten nowonarodzony chłopiec umiera i staje się jasne, jaka jest wola Pana Boga, Dawid zaniechał postu. Porzucił wór pokutny, przywdział szaty królewskie i poprosił o posiłek. Przyszedł inny czas. Post już się skończył. A więc właściwe zrozumienie sensu postu skłania nas także do zwrócenia uwagi na to, jak ważne jest rozróżnianie czasu, w którym należy świętować i czasu, w którym trzeba zmienić świętowanie w pokutę, czy wręcz w żałobę. Są dni radości i obfitości, ale także są dni postu i wstrzemięźliwości. Niedawno słyszeliśmy z Księgi Koheleta w liturgii słowa: wszystko ma swój czas i jest określona, wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Brak jasnych granic między tymi określonymi doświadczeniami wprowadza zamęt i chaos. Doceniamy piękne, słoneczne dni, ale także potrafimy przyjąć doświadczenie krzyża i cierpienia. Jesteśmy razem na weselu, ale także idziemy razem na pogrzeb. Razem pościmy wielki piątek, ale w niedzielny poranek razem cieszymy się obfitym śniadaniem wielkanocnym. Post nie jest karą ani przymusem, jakimś złem koniecznym, który trzeba przetrwać do końca jakimś doświadczeniem uciążliwym jedynie. Choć w życiu wydaje się, że piękne są tylko chwile, to w perspektywie Ewangelii wartość i piękno możemy odnaleźć w każdej chwili, we wszystkim, w każdym czasie, każdego dnia, kiedy jest dobrze i kiedy jest źle. Jezus, mówiąc o potrzebie weselenia się, świętowania obecności oblubieńca, przestrzega przed niebezpieczeństwem utraty zdolności rozeznawania czasów. To właśnie uczniowie Jezusa zobaczyli i zrozumieli, że właśnie teraz nadszedł czas radości. Dla nich trwało święto z powodu objawienia się Boga, który przychodzi z darem nowego życia, życia w obfitości. Bóg daje życie, to nie można się zamknąć na post i nie przyjmować tych darów, ale trzeba przyjąć dar tego hojnego dawcy otwartym sercem, otwartymi rękoma. Brak postu jest więc widzialnym znakiem specjalnego czasu obecności boskiego oblubieńca oraz stworzenia nowej więzi między Bogiem a Jego ludem. W rozmowie o poście chodzi nie tylko o stosunek uczniów do tej praktyki postu, ale przede wszystkim chodzi o relacje, o ich relacje, jaka wiąże ich z Jezusem. Pamiętajmy, że ci uczniowie reprezentują nowy lud Boży. Za chwilę w kolejnym rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus powoła ich na apostołów, a więc to są początek Kościoła, nowego ludu Bożego, którego my jesteśmy też częścią. A więc chodzi o relacje nas, uczniów, z Jezusem, a nie tylko o przeanalizowanie naszego stosunku do praktyki postnej czy pokutnej. Jezus jest oblubieńcem, ponieważ wraz z Jego przyjściem zaczęły się czasy zbawienia i spotkania z samym Bogiem, przebywającym w Jego osobie na ziemi. Obraz oblubieńca podkreśla także międzyosobowy charakter związku Boga i ludu i mówi o boskiej inicjatywie. Piękny obraz, odwołujący się oczywiście do relacji małżeńskiej, do miłości małżeńskiej. Pan Bóg używa tego obrazu, aby nam powiedzieć o swoim odniesieniu do nas. Mówi, że jest naszym oblubieńcem. W boskości i człowieczeństwie Jezusa odbywają się zaślubiny człowieka z Bogiem. To jest absolutnie nowa sytuacja, która całkowicie przekracza wszystko, co miało miejsce do tej pory. Goście weselni, czyli czytając w tłumaczeniu dosłownym synowie komnaty weselnej, my wszyscy jesteśmy zaproszeni do tego, aby przez przyjęcie tej relacji oblubieńczej pogłębić nasze synowskie, dziecięce odniesienie do Boga. Piękne te obrazy rodzinne, więź oblubieńcza, więź traktowanie Boga jako ojca, który ma serce matki. A więc więź oblubieńcza pogłębia to odniesienie, w którym odkrywamy siebie jako ci stworzeni przez Boga, obdarowani życiem. To od Niego to życie otrzymaliśmy, ale On jest także naszym oblubieńcem, nie tylko ojcem. To znaczy, że obdarza nas miłością wolną, udzielającą się i partnerską. Wiara jest więc przede wszystkim relacją i więzią. Jest odpowiedzią na Boże powołanie. Wiara to jest odpowiedź na Boże powołanie. A wśród różnych, niestety nie zawsze trafnych definicji wiary, to trochę mówię jako dogmatyk, czasami gdzieś starając się przekazać naszym alumnom tą nową definicję, nową, bo już ma 50 lat, którą wypracował Sobór Watykański II, którą powtórzył później Katechizm Kościoła Katolickiego już ponad 25 lat temu, wciąż jeszcze ta nowa definicja wiary się nie do końca przebiła do świadomości ludu Bożego, a więc wśród tych różnych, nie zawsze trafnych definicji wiary trzeba pielęgnować, zwłaszcza w środowisku rodzinnym, właśnie takie rozumienie wiary jako więzi, jako odpowiedzi na powołanie, którym Bóg obdarza. A więc nie chodzi w pierwszym rzędzie o obowiązki, przykazania, prawdy, praktyki i tradycje. Nie chodzi w pierwszym rzędzie o to. Ale w pierwszym rzędzie chodzi najpierw o żywą więź z Bogiem. I tutaj odwołamy się do największego autorytetu teologicznego i kościelnego. Papież Benedykt XVI, który na początku swojej encykliki Deus Caritas Est zanotował takie zdanie, którego ja się nauczyłem na pamięć, bo jest dla mnie ono genialne, jedno z najciekawszych, najwspanialszych zdań tego pontyfikatu. Papież napisał tak. U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei. Jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie. To jest doświadczenie wiary, którego mamy się uczyć od dziecka i którego mamy uczyć dzieci, po to, żeby później zrozumieć, czym jest praktyka postu. Przyjdzie czas, kiedy zabiorą im oblubieńca, słyszą rozmówcy Jezusa. Czas żałoby nadejdzie wraz z dniami męki, śmierci i pogrzebu Jezusa. Bliscy Jezusa będą płakać, pościć, oczekując zmartwychwstania. Ale wieczorem pierwszego dnia tygodnia, w dniu zmartwychwstania, będą spożywać posiłek w radości razem z Jezusem, który powstał z martwych i znów zasiada z nimi do stołu. Też piękne obrazy, które przywołujemy w niedzielę wielkanocną, w okresie wielkanocnym. Jezus, który z uczniami w Emaus zasiada przy stole, łamie dla nich chleb. Znowu są razem przy posiłku, nie poszczą. I potem Jezus, który przychodzi do wieczernika i znowu macie coś do zjedzenia i je razem z nimi. Jakby znowu powraca ten temat obfitości życia. Kiedy jest Jezus, żywy Bóg, obdarzający życiem, to przyjmujemy to życie. Słowa Jezusa o tym, że zostanie zabrany, są pierwszą i jeszcze bardzo niejasną zapowiedzią Jego śmierci. To dopiero później, po 9 rozdziale w Ewangelii Mateusza i w innych Ewangeliach zaczynają się te powracające trzy zapowiedzi męki, śmierci i zmartwychwstania. Post uczniów stanie się więc znakiem pamięci o oblubieńcu, znakiem więzi, która mimo iż zakończyła się jego dotychczasowa obecność wśród uczniów, pozostaje czymś realnym i prawdziwym. Ta więź pozostaje czymś realnym i prawdziwym. Smutek i post z powodu śmierci Jezusa jest w pełni uzasadniony. Smutek ten wiąże się z doświadczeniem, że Jezus nie został rozpoznany jako Bóg, który przychodzi z miłością. Dlatego ten post, nasz post, trwa między śmiercią Jezusa a Jego zmartwychwstaniem, które w pełni ujawni się w dniu powtórnego przyjścia Jezusa w chwale. Paruzja, czyli objawienie się chwalebnego Jezusa na końcu czasów, będzie niczego nie doda do zmartwychwstania. Będzie ujawnieniem takim powszechnym, już naocznym, dosłownym i możliwym do odczytania przez każdego tego wszystkiego, co dokonało się w zmartwychwstaniu. A więc zmartwychwstanie się już dokonało, ale my jeszcze czekamy na pełne objawienie się tego zmartwychwstania. A więc jesteśmy między śmiercią a zmartwychwstaniem Jezusa, które w pełni się ujawni w dniu paruzji, a więc dlatego pościmy. Żydowski post polegał na upokorzeniu wobec Boga i wyrażał się w skrusze oraz prośbie. Możemy powiedzieć, że w perspektywie chrześcijańskiej post jest skierowany na krzyż. Przede wszystkim jest skierowany na krzyż, tak jak każda praktyka pokutna. Ma sens o tyle, o ile przeżywamy go w jedności z Jezusem oblubieńcem, który umiera na krzyżu. Nie jest jakimś takim siłowaniem się ze swoją słabością, czy udowadnianiem sobie albo Panu Bogu, jak jesteśmy dzielni i potrafimy wytrzymać jakieś praktyki. Jest zjednoczeniem z Jezusem, który jako oblubieniec umiera za nas na krzyżu. Także po zmartwychwstaniu Jezusa, mimo obietnicy Jego obecności aż do skończenia świata, przyjdą doświadczenia, w których uczniowie będą tracić pewność bliskości Jezusa z różnych powodów. Przede wszystkim tracimy doświadczenie bliskości Jezusa z naszej winy, z naszej woli, przez doświadczenie grzechu. Zabiorą im Pana Młodego, wtedy będą pościć. Wyrzucamy Pana Młodego, zrywamy więź z oblubieńcem wtedy, kiedy go nie kochamy, kiedy wybieramy kogoś innego, coś innego. I wchodzimy w śmierć. I właśnie wtedy znowu potrzebny jest post. To właśnie wtedy, kiedy rozpoczyna się droga nawrócenia i skruchy, post będzie cennym, a nawet koniecznym wyborem, aby znowu mieć oblubieńca, aby znowu być z nim blisko. Każdego roku w okresie przygotowania do świąt wielkanocnych w okresie Wielkiego Postu, wierzący są wezwani do podjęcia praktyki pokuty i umartwienia, aby oderwać się od grzechu i pójść drogą nawrócenia. Szczególnie ważne dla Kościoła są trzy dni między ukrzyżowaniem a zmartwychwstaniem Jezusa. Dobra ta nasza praktyka takiego właśnie pokutnego, naznaczonego postem przeżywania tego czasu Triduum Paschalnego. Nie jest właściwe, tutaj odwołuję się do intuicji ojca Innocenzo Gargano, nie jest właściwym absolutyzowanie ani starych, ani nowych form religijnych. W ogóle nie jest niczym właściwym absolutyzowanie jakichkolwiek form religijnych. Nie jest również właściwe absolutyzowanie jednej albo innej praktyki pokutnej. Najważniejsze pozostaje zasada rozeznawania dotycząca tego, co będzie bardziej służyło do nawrócenia. Praktyki ascetyczne nie mają sensu, jeśli nie są podejmowane bez odniesienia do tego, czemu mają służyć, do czego nas mają podprowadzić. Są one tylko środkami, nie są celem samym w sobie. Post jest środkiem, który prowadzi do celu. Celem natomiast jest i zawsze pozostaje więź z Bogiem. Kiedy Jezus naucza o poście, przestrzega także, to w kazaniu na górze, przestrzega także przed niebezpieczeństwem takiej postawy teatralności, wręcz mówiąc takim mocniejszym słowem, hipokryzji. Nie bądźcie jak obłudnicy, słowo oryginalne, to nie bądźcie hipokrytami. Taka postawa może towarzyszyć i niszczyć wartość postu, modlitwy, jałmużny. W chrześcijańskim rozumieniu postu nie chodzi o mnożenie zasług, nie chodzi, aby skoncentrować się na abstynencji. Post oznacza otworzyć się na dar Boga. Otworzyć się na dar Boga, doświadczyć tego, że potrzebuje Boga. Wartość postu nie mierzy się ciężarem wyrzeczeń czy podejmowanego trudu i ofiary. Istotne jest, aby doświadczenie postu prowadziło do doświadczenia zależności od Boga. Bardzo jakoś to do mnie przemawia, że wtedy, kiedy wybieramy post, to chodzi o to, żebym odczuwając w tym doświadczeniu postu swoją słabość, kruchość, że jest mi trudno w tej swojej bezradności, bezsilności poszczącego ucznia Jezusa zapragnął Boga, bo tylko Pan Bóg jest mocny, a ja w tej chwili jestem słaby. I post wprowadza mnie w to doświadczenie prawdy o mnie samym, że jestem słaby, kruchy, zależny od Boga. I dlatego post zbliża mnie do Boga, bo wtedy Go bardziej pragnę. Post uświadamia człowiekowi jego kruchość, całkowitą zależność od Stwórcy i Zbawcy. Kto pości, wyraża swoją wiarę i całkowitą ufność w Bogu oraz przekonanie, że sam nie jest w stanie się zbawić. Potrzebuje Zbawiciela z zewnątrz, potrzebuje Boga, który jest jedynym Zbawicielem człowieka. Można więc rozumieć post jako wyznanie własnej słabości, ubóstwa i zależności od Boga. Post może także stanowić modlitwę, już o tym wspominałem, w której prosimy Pana o interwencję na rzecz dobra naszych bliźnich, pamiętając o tym szacunku dla woli Pana Boga, że Bóg wie lepiej, ale możemy prosić dla naszych bliźnich, którzy przeżywają właśnie te szczególnie trudne doświadczenia, jak wojny, prześladowania, przemoc. Wtedy w postawie wstawienniczej prosimy o Boże zbawienie dla nich. Są bezradni, bezsilni, więc my stajemy się także słabi, aby prosić o zbawienie dla nich i dla siebie. Ważnym tematem, pewnie już poruszanym w różnych momentach, także przy różnych spotkaniach, jest konkretna treść postu. Jakby z czego pościć? Co jest tą dobrą drogą? Tradycyjnie post oznaczał przede wszystkim ograniczenie ilościowe i jakościowe spożywanych posiłków. Kto pości, odmawia sobie czegoś, co mógłby zjeść, wypić, dotyczyć mięsa, słodyczy czy alkoholu. Pewnym dodatkowym elementem postu było też redukowanie tych ilości. Możemy wszystko jeść, ale mniej, albo możemy tylko 3 razy dziennie, tak jak w środę popielcową czy Wielki Piątek. To są te nasze piękne, ważne, konkretne praktyki postne związane z jedzeniem. Warto przy tej okazji pomyśleć o nieco szerszym, wiem, że o tym się również myśli, ale tu tak chciałbym dołożyć coś ze swojej strony, żeby nieco pomyśleć o nieco szerszym rozumieniem praktyki postu, która nie musi się ograniczyć tylko do kwestii związanych z pożywieniem. W czasach, w naszych pięknych, dobrych czasach, w których jesteśmy karmieni i sami karmimy się dużą ilością słów, informacji, obrazów, przeżyć, wrażeń, post może dotyczyć wszystkiego, co przychodzi do nas z zewnątrz i wypełnia treścią nasz umysł i serce. Jesteśmy dość tutaj narażeni na taki zalew, takie tsunami, wielka fala tego wszystkiego, zwłaszcza silnych uczuć, tak ostatnio na to zwróciłem uwagę, wszystko musi być takie właśnie podkręcone i dużo ekscytujące, żeby przyciągnąć uwagę, zatrzymać konsumenta, zachęcić go do tego, aby dalej konsumował. W tym kontekście chciałbym przywołać słowa papieża Franciszka z adhortacji o świętości, ten dokument, który niedawno się ukazał. Ojciec Święty pisze takie słowa. Hedonistyczny konsumpcjonizm może nam wyrządzić niedźwiedzią przysługę, ponieważ ogarnięci obsesją dobrej zabawy w końcu nadmiernie koncentrujemy się na sobie, na naszych prawach i roszczeniach, by mieć czas wolny na korzystanie z życia. I dalej kontynuuje papież. Trudno będzie nam zaangażować się i poświęcić energię na pomoc osobom, których sytuacja jest niedobra, jeśli nie będziemy pielęgnować w sobie pewnej wstrzemięźliwości, jeśli nie będziemy walczyć z tą gorączką, jaką narzuca nam społeczeństwo konsumpcyjne, by nam sprzedawać rzeczy i która w końcu zamienia nas w biednych malkontentów, którzy chcą mieć wszystko i spróbować wszystkiego. Również konsumpcja informacji, dodaje papież, powierzchownych oraz forma szybkiej i wirtualnej komunikacji może być czynnikiem oszałamiającym, który zabiera nam cały czas i odcina od cierpiącego ciała braci. A więc odpowiadając na pokusę hedonizmu, wybierzmy drogę postu, którą dobrze trzeba rozeznać, co ma pościć w nas. Rezygnacja z czegoś, co bez refleksji konsumujemy, może być dobrym doświadczeniem postu, który ma przypomnieć o pierwszeństwie Boga, o zależności naszej od Boga. Dalej zacytuję papieża Franciszka, tym razem z adhortacji Amoris Laetitia. Wszyscy, tak kończy ten dokument Ojciec Święty, wszyscy jesteśmy powołani, aby nieustannie dążyć ku temu, co nas przekracza. Dążyć ku temu, co nas przekracza. W tym pokonywaniu naszych ograniczeń. A każda rodzina powinna żyć z tą nieustanną zachętą. Tą nieustanną zachętą. Rodziny, podążajmy naprzód i nie ustawajmy. Mamy obietnicę, że więcej jeszcze zawsze przed nami. Nie traćmy nadziei z powodu naszych ograniczeń, ale nie rezygnujmy też z dążenia do pełni miłości i jedności, które zostały nam obiecane. Żeby postępować dalej, iść ku temu, co przed nami, potrzeba tej odwagi, wierności, podejmowania wyrzeczeń, także postu. Istnieje ryzyko, że bez postu rozumianego właśnie jako to odkrywanie zależności od Boga, będziemy szukali pozornego zaspokajania pragnienia bliskości. Pozornego zaspokajania głęboko ludzkiego pragnienia więzi i poczucia bezpieczeństwa. Ponieważ proste, szybkie i powierzchowne sposoby radzenia sobie z tym wewnętrznym, autentycznym głodem i głęboką ludzką potrzebą miłości przypomina takie zajadanie głodu niezdrowym pokarmem. Ktoś jest głodny, to bardzo szybko chciałby szybko zaspokoić ten głód, weźmie jakieś niezdrowe chipsy i niby coś zje, ale ani go to nie nasyci i jest to absolutnie niezdrowe. Trochę my zachowujemy się podobnie, kiedy w takich sytuacjach otwarcia się na wszystkie możliwe propozycje i wrażenia i doświadczenia zalewamy swoje serce i tam jakby już nie czujemy tego głębokiego pragnienia więzi, miłości i życia. A więc potrzebny jest post, który by zatrzymał tą falę, abyśmy spotkali się z tym wewnętrznym głodem. Ksiądz Grzywocz pisał, można za dużo jeść, mówić, pracować, uczyć się, kompulsywnie mnożyć praktyki religijne, aby zapchać raniącą pustkę. Jemy wtedy za dużo i wybieramy najczęściej niezdrowy pokarm. W tym przejawia się głód relacji. Głód relacji. Łatwo wówczas ulec iluzji samowystarczalności, kiedy się tak najadamy wszystkim, i nie tylko odwrócić się od Boga, ale także zrezygnować z relacji z innymi. Szukanie przyjemności oraz intensywnych emocji tak bardzo angażuje naszą ludzką psychikę, że ludzkie serce wtedy traci zdolność do przeżywania głębszych duchowych pragnień. Post jest więc możliwą drogą wyjścia z pułapki pozornej sytości. Może on sprowokować bolesny i dojmujący głód i niech prowokuje, który jest jedyną drogą, odczucie tego głodu, do odkrycia Boga. To jest głód życia, który w nas jest, który tylko Pan Bóg może zaspokoić. Jest to głód miłości, którą tylko On może obdarzyć. Post więc nie jest przede wszystkim umartwieniem, jak zwykliśmy o tym mówić, a jeśli jest umartwieniem, to o tyle, o ile przez umartwienie, umieranie pozornego życia prowadzi nas do prawdziwego życia. Taki jest sens tego umartwienia, żeby żyć, żeby coś w nas umarło, co jest iluzją i pozorem. To właśnie w tym, co najbardziej wzmacnia iluzję pozornego zaspokajania głodu, Pan Bóg, właśnie w tym, co najbardziej tą iluzję pozornego zaspokajania głodu Pana Boga, warto w tej dziedzinie pościć. Można spróbować ograniczyć albo zrezygnować z przyjemności oglądania, smakowania, odczuwania i przeżywania, jeśli odkrywamy, że właśnie to, po co sięgamy, czyni nas mniej wrażliwymi na obecność i działania Boga w naszym życiu. A więc zanim zaczynając zastanawiać się nad tym, jaki post wybrać, zobaczmy, w jakiej dziedzinie, w jakiej przestrzeni się najbardziej objadamy i w tej warto sobie jakiś post zaproponować, żeby bardziej odczuć pragnienie Boga. Rozeznając, jaki rodzaj postu jest dla nas najbardziej wskazany i może służyć naszej zdrowiu duchowemu, warto skonfrontować się właśnie, w jakiej dziedzinie tej konsumpcji najbardziej mamy problem, gdzie najtrudniej nam zachować umiar, przez jakie produkty zastępcze próbujemy zaspokoić głód życia i miłości. I znowu, w życiu rodzinnym, jesteśmy tu w tym środowisku życia rodzinnego, w tym środowisku rodzinnym, w życiu rodzinnym, w którym jesteśmy najbliżej jedni drugich, najłatwiej zobaczyć i pomóc sobie nawzajem w tym odkrywaniu trudnej prawdy o braku umiaru w konsumpcji. Szczera rozmowa małżonków między sobą, rodziców z dziećmi, dzieci z rodzicami może stać się drogą rozeznawania, jaką formę postu jako rodzina albo jako poszczególne osoby w tej rodzinie chcemy podjąć. Ktoś przestanie oglądać telewizję, ktoś odłoży telefon na jakiś czas, ktoś właśnie nie będzie spożywał alkoholu. Każdy być może potrzebuje innego postu. Znamy siebie w domu, kiedy ze sobą o tym porozmawiamy i się później będziemy wzajemnie wspierać na tej drodze postnej, to jest szansa, że ona nas otworzy bardziej na Pana Boga. Pozwólcie, że przytoczę słowa świadectwa jednego z małżeństw, które dzieli się swoim doświadczeniem przeżywania postu w rodzinie. Cytuję: jeśli post podejmuje jedno z nas, drugie go wspiera w podobnej lub innej formie, ale zwykle jest to nasza wspólna decyzja, że widzimy, że jest to potrzebne, że taka ofiara z naszej strony może być ważna. Decydujemy wspólnie i wspieramy się w tym po prostu razem. Po prostu razem jest nam łatwiej. Gdzie jak gdzie, ale właśnie w domu rodzinnym odkrywamy swoje słabości i ograniczenia. Wychodzą na jaw nasze ukryte wady, to wobec najbliższych niestety najbardziej bywamy niemili, a nawet czasami wręcz okrutni. Dobrym więc lekarstwem na te przejawy rodzinnego, nie tylko rodzinnego egoizmu, może być właśnie post, który ma nas zdekoncentrować z nas samych, a skoncentrować nas na Bogu i osłabić w nas pychę. Papież Benedykt w orędziu na Wielki Post 2009 roku pisał: poszczenie służy oczyszczeniu oczywiście dobrej kondycji fizycznej, ale dla ludzi wierzących stanowi w pierwszej kolejności terapię pomagającą leczyć to wszystko, co uniemożliwia wypełnienie woli Boga. Terapia, która ma leczyć to wszystko, co uniemożliwia wypełnienie woli Boga. Taka terapia rodzinna postem. Post, a zwłaszcza jego przeżywanie w kontekście rodzinnym, prowadzi mnie już na koniec do jeszcze jednego tematu, którym chciałbym zakończyć. Chodzi mianowicie o ponowne odkrycie znaczenia domowego stołu. Pisząc tą refleksję już pod koniec, przyszło mi do głowy, że właśnie skoro jesteśmy tutaj jako małżeństwa, rodziny, środowisko związane z formacją rodzinną, to może dobrze, kiedy mówimy o poście, uświadomić sobie, że on przecież też nas jakoś odnosi do tej konkretnej rzeczywistości, jaką jest stół w domu, w rodzinie. Chodzi o znaczenie odkrycia tego miejsca dla życia rodziny. Choć może się to wydawać paradoksalne. Mówimy o poście, a ja skończę mówiąc o stole, czyli o byciu razem przy stole, czy przy posiłku. Ale właśnie mówiąc o poście, można też coś ważnego powiedzieć o byciu razem przy stole. Rezygnacja z siebie i swoich upodobań czyni możliwym prawdziwe spotkanie przy wspólnym stole. A więc post najbardziej nas uczy potem dobrze razem ze sobą się spotkać przy stole. Papież Franciszek na audiencji generalnej w 2015 w listopadzie tak powiedział: symbolem umiejętności dzielenia się Jej ikoną jest rodzina zgromadzona wokół stołu w domu, wspólny posiłek, a więc dzielenie się nie tylko potrawami, ale i uczuciami, opowiadaniami, wydarzeniami, to doświadczenie o zasadniczym znaczeniu. I dalej mówił, wspólne spożywanie posiłku jest niezawodnym wskaźnikiem pozwalającym stwierdzić, jaki jest stan zdrowia relacji w domu. Rodzina, która prawie nigdy nie je razem lub w której przy stole się nie rozmawia, lecz ogląda się telewizję bądź wpatruje w smartfona, jest rodziną mało rodzinną. Kiedy dzieci przy stole są przyklejone do komputera lub do telefonu, nie słuchają jedno drugiego, nie jest to rodzina, ale pensjonat. A więc, moi drodzy, post nie jest przede wszystkim rezygnacją z radości bycia razem z bliskimi przy stole, jest odkrywaniem i przekraczaniem tego, co może utrudnić bliskie relacje, także te najbliższe w rodzinie. Nie jesteśmy przecież przy stole po to, żeby się najeść, ale przede wszystkim po to, aby doświadczyć rodzinnej miłości. I znowu ksiądz Krzysztof Grzywocz. Bycie razem, cytuję, bycie razem przy stole, wspólny posiłek, wzajemne karmienie własnych potrzeb to ważny wyraz i znak bliskich relacji rodzinnych. W tym geście karmimy, odkrywamy istotny element więzi. Bóg nie tylko zaprasza nas do stołu Eucharystii, aby zaspokoić nasz największy głód, ale zaprasza nas, abyśmy doświadczyli Jego bliskości i miłości przy stole, razem z rodziną i przyjaciółmi. Warto więc poświęcić się, aby pielęgnować zwyczaj rodzinnego zasiadania do stołu raz dziennie, a może chociaż raz w tygodniu. Im częściej, tym lepiej, wiecie o tym doskonale. Czasami pewnie potrzeba dużo wysiłku, ofiary z siebie, aby chcieć być razem, znaleźć na to czas. Wśród różnych postów, które zechcemy podjąć, może warto wybrać także ten, który sprawi, że będziemy gotowi zostawić wiele absorbujących nas spraw, rzeczy, doświadczeń, aby wybrać spotkanie z rodziną przy stole. Dziękuję.